finały są odzwierciedleniem systemu szkoleniowego, w jakim pływamy. Dzisiaj może w troszeczkę innym kluczu, bo poruszać się będziemy bardziej po rejonie statystyki i próbować będziemy zrozumieć, w jakim miejscu znajduje się polska reprezentacja w pływaniu. Wydaje mi się, że jest to dość ważny temat, taki opis statystyczny, bo tematem naszego spotkania jest właśnie pływanie na Igrzyskach Olimpijskich w latach 92-2016, opis statystyczny. Dlaczego ten temat jest ważny? Jest on o tyle ważny, że pozwoli nam zrozumieć troszeczkę lepiej sytuację, w jakiej się znajdujemy, chociaż wydaje mi się, że wiele osób dobrze rozumie tę sytuację. Statystyka jest kolejnym narzędziem, które pozwoli nam zobaczyć może trochę z innego punktu widzenia sytuację naszego systemu, naszych zawodników i ewentualnej prognostyce na przyszłość. Dlatego pozwoliłem sobie taką krótką prezentację stworzyć, zebrać kilka danych i przedstawiam je po raz pierwszy. Część z nich opublikowałem w książce, ale część z nich jest prezentowana po raz pierwszy, także zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie przeciągając już, wskakuję od razu do prezentacji. Także będę miał kilka takich, powiedzmy, celów naczelnych, jeżeli chodzi o prezentację dzisiejszą. I tak jak mówiłem na początku, ogólny zarys występu na Igrzyskach Olimpijskich. Dlaczego na Igrzyskach? No, Igrzyska Olimpijskie są naczelną imprezą sportową na świecie. Nie ma ważniejszej imprezy, nie ma ważniejszej konkurencji niż właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. Odbywają się co 4 lata i każda reprezentacja, każdy zawodnik próbuje wystąpić właśnie na tych zawodach z jak najlepszej strony. W dzisiejszej prezentacji opowiem troszeczkę o medalach, które zdobyliśmy, finały, jak wygląda skład reprezentacji, które nas reprezentowały, konkurencje, w jakich się specjalizujemy i będę miał też coś do powiedzenia na temat sztafet. Sztafety, wydaje mi się, są pewnym odkryciem w polskim pływaniu, a właściwie i znaczenie sztafet. Także powiemy też kilka rzeczy na ten temat i postaram się zaoferować pewną diagnozę i prognozę co do naszych wyników i oczekiwań na przyszłość. Natomiast chciałbym powiedzieć tutaj, dane, które będę prezentował, no, oferuję oczywiście moją interpretację tych danych, bo narzucę na nią swoją narrację. Jest to tak zwana statystyka opisowa, więc w bardzo, wydaje mi się, czy przynajmniej mam nadzieję, prosty i przystępny sposób będę próbował opisać problemy, sytuację i stan, w jakim się znajdujemy. Natomiast nie jest to statystyka, która nam powie, z jakim prawdopodobieństwem coś tam się kiedyś odbędzie. Takiej statystyki tutaj nie będziemy uprawiać. Staramy się raczej opisać sytuację, w której się znajdujemy. To też jest bardzo ważne, ten drugi punkt. Chciałbym go dość mocno podkreślić. Tutaj wszystko, co będę miał do powiedzenia dzisiaj, skupia się na latach 1992 od Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie do 2016 Igrzysk Olimpijskich, tych ostatnich w Rio. Dlaczego ten okres? Jest to okres demokracji. Polska przeszła transformację ustrojową, jak zresztą wszyscy wiedzą, w 1989 roku i argumentuję w mojej książce, że państwa demokratyczne są zdecydowanie inne niż państwa niedemokratyczne. Demokracja pozwala ludziom wywierać pewnego rodzaju potencjał, energię, pasje, które systemy niedemokratyczne nie są w stanie generować. Także wydaje mi się, że to zaznaczenie tego, że patrzymy na okres demokracji, jest bardzo ważne. Nie patrzę na igrzyska w Seulu z 1988 roku, chociaż można było je tutaj jeszcze tak przemyśleć, powiedzmy delikatnie, ale to znaczenie demokracji jest ogromne, szczególnie jeżeli porównamy na przykład kraj taki jak Stany Zjednoczone, który podchodzi już po 250 lat demokracji, a naszą demokrację 30-letnią. To doświadczenie z demokracją ma bardzo, bardzo duże znaczenie, nie tylko dla polityki, ale i dla wyników sportowych, co zresztą staram się dość mocno akcentować w mojej książce Zrozumieć pływanie. Będę miała też tutaj kilka elementów porównania. Dużo się mówi o porównaniach, kiedy wolno porównywać, do jakich krajów, w jakim zakresie. Dużo jest debat na ten temat, pisałem o tym na blogu. Ja uważam, że tutaj najbardziej naturalną próbką dla nas będzie, i to jest takie minimalne porównanie jako punkt odniesienia, ale kraje postkomunistyczne, kraje, które w podobny sposób przeszły proces demokracji w podobnym czasie. W terminologii politologii jest to trzecia fala demokratyzacji. Takich fal było 3. Samuel Huntington, znany politolog, taki mechanizm opisał kiedyś. Ta trzecia fala zaczęła się w 1974 roku w krajach takich jak Portugalia i Hiszpania, później przeniosło się do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, także my, Polska, należy do krajów, które przeszły transformację ustrojową właśnie podczas tej trzeciej fali w 1989 roku i postaramy się skupić na tych właśnie krajach, nie na krajach właśnie takich jak Francja, Niemcy czy inne państwa, które mają dłuższą tradycję bycia demokracjami i dlatego wydaje mi się, że porównujemy tutaj jabłka z pomarańczami, nie jest to takie dokładne porównanie. A reszta teorii, o której tutaj nie będę całej mojej teorii tutaj opowiadał, natomiast wszystkie takie moje założenia, które zakładam jako prawdziwe, opisuję dość obszernie w Zrozumieć Pływanie, także jeżeli komuś się wydaje, że tutaj dość szybko idę z pewnymi rzeczami, bo zakładam pewne rzeczy jako prawdziwe, opisuję je dość bardziej szczegółowo właśnie w mojej książce. I wskakujemy od razu na czytelnicy mojej książki Poznają tą tabelkę, którą pozwoliłem sobie skopiować. Jest to nasz dorobek, letnie medale olimpijskie i finały reprezentacji Polski w pływaniu właśnie podczas Igrzysk Olimpijskich od 1992 do 2016 roku. Kilka rzeczy, jeżeli chodzi o medale, no to mamy tutaj oczywiście 3 medale z Aten, Otylii Jędrzejczak i jeden medal Rafała Szukały z Barcelony w 1992 roku. Także jeżeli te zera mają cokolwiek sugerować, to sugerują tyle, że te medale zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo rzadko i kiedy się przydarzają te medale, przydarzyły się aż 3 w Atenach, powinniśmy się z nich bardzo cieszyć i cieszyliśmy się wtedy, ale ciężko je zdobyć, no każdy o tym wie, no kto by nie chciał zdobyć medalu na Igrzyskach Olimpijskich, one na pewno nie są normą dla naszych pływaków. W samych Atenach polska reprezentacja, nie mam tej statystyki w tej prezentacji, ale jest w książce, właściwie to w Atenach cała nasza reprezentacja, która tam pojechała, nie tylko pływaków, ale wszystkich sportowców zdobyła 10 medali, jak pamiętam z głowy dobrze, także Otylia zdobyła sama 30% wtedy wszystkich medali dla Polski. Także finały są dość, medale są dość rzadkim osiągnięciem dla naszych pływaków, bo oczywiście ciężko je zdobyć. Bardzo interesuje nas za to liczba finałów. Wydaje mi się, że finał to każdy pływak uzna za ekstremalny sukces. W ogóle moją definicją dobrego pływaka, czy takiego doskonałego pływaka jest sam już wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, bo wielu ludzi pływa, a tylko garstka jedzie na igrzyska, z tej garstki jeszcze mniejsza garstka występuje w finałach. No być w tej czołowej ósemce to naprawdę jest świetny wynik z czymś, z czym można się obnosić do końca życia. Także ta liczba finałów jest znacząca dla, jaki powiedzmy taki prognostyk, w jakiej formie jest nasza reprezentacja. Co ciekawe, no widać tutaj ewidentnie jakąś tendencję spadkową, jeżeli chodzi o tą liczbę tych finałów. W Barcelonie aż 7, także jest to bardzo dobry wynik. Barcelona pod względem finałów była dla nas najbardziej udana, a pod względem medali były to oczywiście Ateny, gdzie zdobyliśmy 3 medale i 5 finałów, tak, z czego Otylia wystąpiła w 3 z tych 5 finałów. Natomiast jeżeli patrzy na taką średnią arytmetyczną, to spodziewamy się plus minus 4 finałów na Igrzyska Olimpijskie, taka wychodzi średnia. Więc próbując dalej zarysować ten nasz ogólny dorobek, no to mamy 4 medale w sumie, 3 Otylii, 1 Rafała Szukały i 27 finałów, tak? 27 finałów, średnio 4 finały na Igrzyska, z czego już mówiłem. Co ciekawe, jeżeli przyjmiemy to jako punkt odniesienia, że te 4 finały na Igrzyska to jest solidny występ polskich pływaków, te 4 finały udało się, przynajmniej 4 finały udało się zdobyć na 4 z 7 Igrzysk Olimpijskich. W Barcelonie 7, w Atlancie 5, w Atenach 5 i w Londynie 4. Także z 4 na 7 ostatnich Igrzysk udało nam się właśnie wystąpić w przynajmniej 4 finałach. Wydaje mi się, że to jest taki punkt odniesienia, przynajmniej na przyszłość, tak próbowałem argumentować w jednym z moich artykułów niedawno na blogu, który też dość regularnie prowadzę. Ale porównajmy, jak wygląda nasz dorobek w kontekście krajów, które należą do tej trzeciej fali demokratyzacji, krajów postkomunistycznych. No tutaj te nasze 27 finałów zderza się z dość ekstremalnym sukcesem Węgrów, którzy zdobyli 27 medali. Nie finał. Tych finałów Węgrów nie byłem nawet w stanie policzyć na szybko, potrzeba trochę czasu i już szperania na internecie, natomiast 27 finałów do 27 medali, no to jest to naprawdę bardzo, bardzo duża różnica. Tutaj Węgry dominują tą całą stawkę wszystkich tych państw, które mam na liście. 10 złotych medali, 10 srebrnych, 7 brązów. Wydaje mi się, że wielu słuchaczy dzisiaj będzie zaskoczonych, że nasz dorobek jednego złotego medalu i 3 srebrnych jest o wiele gorszy, nawet można powiedzieć, od Rumunii, która ma 3 złote, 1 srebrny, 2 brązowe medale, 6 w sumie do naszych 4. Tak samo jest przed nami Ukraina z dorobkiem 4 złotych, 2 srebrnych, 1 brązowy medal. Także nie wiem, mnie to przynajmniej troszeczkę zaskoczyło. Nigdy nie myślałem tak dużo o Ukrainie i Rumunii. Wiem, że ich perspektywy są też dość solidne, mają tam kilku zawodników, jeżeli chodzi o igrzyska w Tokio. Także ten dystans pomiędzy nami a nimi w sferze medalowej może się jeszcze pogłębiać. Kraje, które są za nami, no to my jesteśmy mniej więcej w lidze Kostaryki, Litwy. Litwa no może nie, bo mają tylko 1 złoty i 0 innych medali, natomiast tutaj te kraje postkomunistyczne plus minus zdobywają po 1-2 medale w ciągu tych okresu 30 lat. Czy dla mnie było to zaskoczenie, jak możemy się porównywać do innych państw o podobnej plus minus historii i procesie transformacji? Ale wiem, że też takie zarzuty mogą paść, że Węgry zdominowane są przez 3 pływaków, Katinka Hosszú, László Cseh i Krisztina Egerség, którzy są multimedalistami Igrzysk Olimpijskich, więc taką statystykę stworzyłem. Węgry bez tej wielkiej trójki, tak, czyli eliminując László Cseha, Katinkę Hosszú i dorobę Krisztiny Egerség, dalej tutaj Węgry dominują nas w bardzo solidny sposób. 3 złote do naszego jednego, 6 srebrnych do naszych 3 srebrnych i 4 brązy do naszego pustego tutaj worka z brązowymi medalami. Także Węgry są naprawdę, na pewno są w czołówce europejskiej, podchodzą pod czołówkę światową, ale tutaj są bardzo interesującym punktem odniesienia dla nas, tym bardziej, że na Węgrzech, z tego co pamiętam, mieszka około, może trochę więcej niż 9 milionów ludzi w porównaniu do naszego 38-milionowego kraju, także no, nie jesteśmy w tej samej lidze co Węgrzy, na pewno. Tutaj troszeczkę inna metryka, która też jest dość interesująca. Tutaj jest liczba pływaków, która została wysłana na każde z poszczególnych igrzysk od 1992 roku. I no tak, jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, którą powiem, Ateny najbardziej udane igrzyska, 3 medale Otylii, 5 finałów, najmniejsza liczba reprezentantów, bo 7. Tak, czyli osiągnęliśmy ekstremalnie dużo z bardzo małym nakładem pływaków i tutaj następuje eksplozja w ogóle liczby pływaków, która uczęszcza na Igrzyskach Olimpijskich z 7 do 17, 16, 19. Osoby, które dość uważnie śledzą polskie pływanie, wiedzą, że po 2004 roku, ja to też dość skrupulatnie opisuję w książce, nastąpiła decyzja, aby użyć sztafety właśnie jako sposób wysyłania większej liczby reprezentantów na igrzyska właśnie. Także ta eksplozja tutaj tłumaczona jest sztafetami i zawodnikami rezerwowymi. Ta strategia, jeżeli będziemy patrzeć na wyniki sztafetowe, no nie przyniosła na razie efektów, których by się spodziewano po tej sztafecie. Ale jeszcze tutaj coś ciekawego jest, jeżeli chodzi o Barcelonę, gdzie mieliśmy tych 7 finałów, 14 osób, potężny skład, pokaźny skład, bardzo duża ilość finałów w tamtym czasie. Wydaje mi się, że tutaj też jest coś ciekawego. Jest taki mechanizm w literaturze politologicznej, który zakłada, że ludzie są bardzo podekscytowani, żeby wprowadzić system demokratyczny, jeżeli takiego systemu nie ma i bardzo szybko są później rozczarowani z tym systemem. Między innymi dlatego tłumaczy się, jak się udało obulić komunizm w Polsce, po czym w 1993 roku postkomuniści wygrali wybory parlamentarne, a Lech Wałęsa nie został prezydentem po raz drugi, przegrywając wybory na cześć Aleksandra Kwaśniewskiego. I wydaje mi się, że tutaj, no nie wiem, no to może to zbyt dużo powiedzieć, ale ta energia w tym 1992 roku, tych zmian ustrojowych była dość duża, jeżeli ja bym taką narrację tutaj narzucił. Atlanta, Barcelona, to były te czasy, kiedy dużo się w Polsce działo, był pewnego rodzaju entuzjazm. W Sydney troszeczkę tendencja spadkowa, zrobiliśmy bardzo dużo w Atenach, z małym nakładem. I tutaj wydaje mi się, jesteśmy teraz w tych rejonach, próbujemy obmyślić plan, co dalej, jak najlepiej użyć zasoby, które mamy na dzień dzisiejszy. Pozwoliłem sobie też na stworzenie takiej innej statystyki. Rozbiłem skład kobiet i skład mężczyzn na dwie grupy, żeby pokazać Państwu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o finały, kto te finały zdobywa. I teraz tak, w sumie wysłaliśmy 33 reprezentantki, ale 22 kobiety. Jak to jest możliwe? No bo jedna kobieta może startować więcej niż raz, więc w taki sposób to rozbiłem. Największą liczbę startów na igrzyskach wśród kobiet to ma Otylia Jędrzejczak, z tego co teraz pamiętam z głowy też, bo 4 od Sydney do Londynu, tak, 4 igrzyska. Ale rozbijmy teraz tę drużynę kobiet na dwie drużyny, jeżeli mogę tak powiedzieć. 13 kobiet, tak, 13 kobiet, 22 pojechało na Igrzyska Olimpijskie raz i z tej grupy jedna kobieta wystąpiła w dwóch finałach. Będzie to tendencja, która pojawi się również wśród mężczyzn. Czyli wiadomo, że bardzo ciężko jest pojechać na Igrzyska. Z tej grupy kobiet, która jedzie, jedna kobieta w ciągu 30 lat wystąpiła w dwóch finałach, jest to Ewa Synowska i będę miał na następnym slajdzie dokładne rozbicie tego również. 9 kobiet pojechało przynajmniej 2 razy na Igrzyska Olimpijskie. Z tej grupy 4 kobiety wystąpiły w 8 finałach. Sama Otylia wystąpiła w 5 finałach. Będzie to pokazane na kolejnym slajdzie również. A 5 kobiet pojechało więcej niż raz na Igrzyska, nie występując w żadnym finale. Także powiedziałbym, że tutaj ta tendencja jest, wydaje mi się, że największe zyski, jeżeli chodzi o skład naszej reprezentacji, powinniśmy szukać właśnie wśród osób, które jadą na Igrzyskach tylko raz. Wiele rzeczy, które dzisiaj powiem, będzie oczywiste, bo kto by nie chciał pojechać na Igrzyska, ale ta tendencja będzie się pojawiać. No i oczywiste jest również to, że ktoś, kto jedzie na Igrzyska więcej niż raz, jest ekstremalnie utalentowany, bo ciężko jest raz pojechać, co dopiero 2 razy, co dopiero 3 razy, co dopiero 4 razy. Ale jeżeli chodzi o poprawę stanu polskiego pływania, to tutaj ewidentnie mamy duże pole do popisu, jeżeli chodzi o osoby, które jadą tylko raz. Zobaczmy teraz, jak wygląda rozbicie finałów, jeżeli chodzi o drużynę kobiet. Ewa Synowska to jest właśnie ta reprezentantka, która pojechała raz, występując w dwóch finałach w Barcelonie, 200 zmiennym, 400 zmiennym. W Barcelonie w finale pływała również Alicja Pęczak na 200 żabką. Obydwie panie zajęły 8 miejsce w swoich finałach. No i tutaj widzimy totalną wręcz dominację Otyli Jędrzejczak jako naszej najlepszej pływaczki. Finał w Sydney na 200 delfinem, 5 miejsce, piękne igrzyska w Atenach, złoto i 2 srebra. I później jeszcze finał, duży finał, otarcie się o medal w Pekinie. Tutaj jeszcze jedną rzecz bym taką zaznaczył, to może jest taka ciekawostka. Nie wiem, bo nie wiem, jaka jest odpowiedź na to, ale jak rzadko się zdarza, żeby jakiś zawodnik, pomijając już Michaela Phelpsa, ale ilu zawodników jest w stanie wygrać medal olimpijski na 3 różnych dystansach, 100, 200 i 400. Jest to na pewno bardzo ciężkie i samo mnie to zainteresowało. Ktoś pływa przeważnie setki, 50, albo specjalizuje się w 200-400, ale 100, 200-400 to naprawdę jest ekstremalny sukces. To tylko Państwu pokazuje, jak doskonałej dyspozycji była wtedy Otylia Jędrzejczak na tamtych igrzyskach. No i mamy tutaj jeszcze finał Pauliny Barzyckiej, również otarcie się o medal w Atenach na 200 kraulem. Ale powiem coś więcej. Proszę zobaczyć, jakie konkurencje tutaj dominują, jeżeli chodzi o finały. 200, 200, 200, same 200, 100 delfinem, Otyli, 400 kraulem, 400 zmiennym. Także te 200, tak samo będzie wśród mężczyzn, tylko że tam sytuacja jest troszeczkę bardziej różnorodna. Te 200 są tak jakby powiedzmy tym chlebem powszednim polskiego pływania tutaj i jest to coś, co powinno nam dać też do zastanowienia, jeżeli chodzi o rozwój innych konkurencji, bo ewidentnie mamy jakąś tam specjalizację i dobrze jest robić coś dobrze, ale Węgrzy robią to jeszcze lepiej niż my, także musimy pomyśleć, co z tym zrobić, jak iść dalej naprzód. Idźmy teraz do drużyny mężczyzn i zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. Mamy 39 mężczyzn, 56 reprezentantów. Tak samo, jeden mężczyzna może jechać więcej niż jeden raz na igrzyska, stąd ta różnica pomiędzy tymi dwoma liczbami. 25 mężczyzn pojechało na jedne igrzyska. To jest ta sama tendencja, tak? Czyli 25 mężczyzn na jednych igrzyskach, jeden finał z tej grupy nam się urodził, pan Sikora na 200 grzbietem też otarł się o medal, bo to czwarte miejsce było, będzie na następnym slajdzie. Natomiast 14 mężczyzn pojechało na przynajmniej dwa igrzyska olimpijskie i mamy tutaj 9 mężczyzn, 15 finałów plus jedna sztafeta. O tym też będzie za chwilkę mowa. Także już ten dorobek wydaje się bardzo imponujący wśród mężczyzn, bo jest on liczebniejszy, aczkolwiek bez takiej samej liczby medali jak u kobiet i 4 mężczyzn z tej grupy bez finału, którzy jechali przynajmniej na 2 igrzyska olimpijskie. I zobaczmy tutaj, jak wygląda rozbicie na finały, jak wygląda rozbicie na poszczególne konkurencje. No mamy bardzo dużo czwartych miejsc, bo Wojdata 200 kraulem, 400 kraulem, Szukała czwarty, Sikora czwarty, Paweł Korzeniowski czwarty, Kawęcki czwarty, tak? Także mamy bardzo dużo takich czwartych miejsc, najgorszych, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową, bo mógł wpaść w brąz, na pewno każdy zawodnik się starał jak mógł, ale ewidentnie widać, od razu już mówię, jaka będzie moja konkluzja, że sytuacja wśród mężczyzn, panów jest troszeczkę lepsza niż wśród kobiet, to widać po ilości finałów, ale widać również po konkurencjach, jakie pływamy, 200-400 kraulem, 100 delfinem, 200 delfinem, 400 zmiennym, 50 kraulem, tak, 100 delfinem, 1500 Sewerumowicza, także jest to o wiele bardziej różnorodna plansza, o wiele więcej konkurencji i co ciekawe, ani u kobiet, ani u mężczyzn nie mamy finału na 100 kraulem, ja do tego też wrócę, ale wydaje mi się, że to jest też jeden z kluczy, który pozwoli nam lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy. No i jest tutaj też oczywiście bardzo, bardzo ważny finał, sztafeta 4x100 zmiennym mężczyzn, 7 miejsce w Atlancie w 1996 roku. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozbicie na konkurencję. Teraz to też jest tabelka z mojej książki. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o polskie sztafety na letnich Igrzyskach Olimpijskich? I to też jest bardzo ciekawa historia, bo nacisk na sztafety, tak jak mówiłem Państwu na początku prezentacji, naprawdę zaczął się po 2004 roku, po sukcesach Otyli, po sukcesach naszej reprezentacji i to zresztą widać po liczbie sztafet, która została wysłana. Zwróćcie Państwo uwagę, 92 rok, wtedy mamy 3 sztafety do 2000 roku, a po 2004 roku mamy 2, 4, 6, 8 sztafet, tak? Także mamy eksplozję sztafet, ale co ciekawe, ten nacisk odgórny na budowanie sztafet, ja wydaje mi się, że ta intuicja jest dobra, ale on nie przełożył się i nie przekłada się na wyniki, przynajmniej na występy w finale, tutaj w 96 roku genialna sztafeta, z tego co pamiętam, Mariusz Siembida z rekordem Polski na 100 grzbietem, w tej sztafecie pływał również pan Krawczyk, Kiziorowski i Szukała, jeżeli dobrze pamiętam, 7 miejsce, no tego sukcesu nie udało się powielić ani kobietom, ani mężczyznom, ale kolejna rzecz, zwróćcie Państwo uwagę, ile z tych sztafet to jest 4x200 kraulem? Właściwie to ten klucz znowu dominuje. 4x200 kraulem mężczyzn, znowu kobiet. Jest to taki tryb, który się powiela. Te 4x200, te konkurencje 200-metrowe, o których mówiłem, one przejawiają się i w konkurencjach indywidualnych, i w konkurencjach właśnie sztafetowych. Co nie zmienia faktu, że ten finał w Atlancie, no to już był lata temu, 24 lata temu. Natomiast takich kilka wniosków na gorąco z mojej perspektywy. Może Państwo mają inne wnioski i inne interpretacje i chętnie możemy o nich podyskutować. No pierwsza jest taka, że jest coś takiego, że mamy pewne oczekiwania, ale jest też coś takiego jak rzeczywistość. Wydaje mi się, że bardzo dużą presję nakładamy na naszych pływaków. Mamy bardzo wysokie oczekiwania. Zresztą polscy kibice, to zresztą mówił Daniec kiedyś, polski komik, Polacy są tak głodni sukcesu, że fenomen Adama Małysza, że ludzie oglądają, że ekscytują się piłkarzami, którzy z imprezy na imprezę międzynarodową zawsze zawodzą. Także jest to coś, co powinniśmy sobie uzmysłowić. 4 finały ja uważam jako sukces. Miałem okazję zapytać Alicję Tchórz, bo robiła live kilka dni temu, ile finałów ona się spodziewa polska reprezentacja w pływaniu zdobędzie. Też powiedziała 4, z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że 4 finały to by był bardzo solidny, bardzo udany występ na igrzyskach w Tokio, jeżeli się odbędą za rok. I wydaje mi się, że jest to w naszym zasięgu, aczkolwiek nie będzie to wcale takie proste. Natomiast Węgrzy robią to, co my, tylko o wiele, 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 wiele lepiej. To jest ciekawe, bo możemy się porównywać do różnych państw, do różnych systemów, co Węgrzy robią lepiej. Nie znam się na tyle na temat systemu węgierskiego, wiem tylko troszeczkę. Natomiast jest to coś, co oni potrafią przełożyć i to już się zaczyna od wyników juniorskich, bo patrzyłem też dość szybko, jak oni sobie radzą na Mistrzostwach Europy Juniorów i właściwie na każdym poziomie rozwoju, na każdym poziomie konkurencji oni są o nas lepsi i są w stanie, co jest najważniejsze, przełożyć ten sukces na sukces seniorski. Drugi wniosek, który uważam, że jest bardzo ważny, bo nie można patrzeć na reprezentację, czy można, ale warto ją rozbić na drużynę kobiet i mężczyzn i to też mi się wydaje dość bardzo oczywiste, że reprezentacja mężczyzn jest w lepszej kondycji, nawet bym powiedział w o wiele lepszej kondycji niż drużyna kobiet. Może pomijmy medale teraz Otyli Jędrzejczak. Sami mężczyźni zdobyli 17 finałów, kobiety 10. Jeżeli chodzi o sztafety, również zdobyte przez mężczyzn. Kolejny slajd, którego tutaj nie umieściłem, jest taki, że reprezentacja mężczyzn jest młodsza, co też nadaje pewnego wigoru i reprezentują nas mężczyźni na różnego rodzaju konkurencjach od 50 po 1500, także nie wiem, dlaczego jest to różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami, ale jest to dość asymetryczne, pomijając oczywiście wyniki Otyli Jędrzejczak, no może nie ferią pomijając, ale pomijmy jej medale, zostawmy jej finały i tak to jest sytuacja dość kontrastowa pomiędzy tymi dwoma grupami. Ostatni slajd, jeżeli chodzi o wnioski. Finały są odzwierciedleniem systemu szkoleniowego, w jakim pływamy. O tym zresztą mówiłem. No ten nasz nacisk na te 200-400 metrów, ciężkie konkurencje, konkurencje, które naprawdę, czy ja nie wiem, czy są lekkie konkurencje w pływaniu, nie ma takich konkurencji. Natomiast gdyby zapytać, wydaje mi się, każdego trenera, jaki jest klucz dominujący polskie pływanie, to te konkurencje 200-metrowym są, 200-metrowe są zdecydowanie przewodnie i zdecydowanie one są taką wizytówką polskiego pływania, 200, 400 zmiennym, 200 zmiennym, 200 delfinem oczywiście. Ja argumentuję w książce i tego się trzymam, nie jesteśmy w stanie zbudować konkurencyjnych sztafet 200 metrowcami. I może to, co teraz powiem, jest oczywiste, ale wydaje mi się, że kluczem do odblokowania sukcesu w sztafetach jest właśnie finał na 100 dowolnym, czy to kobiet, czy mężczyzn. Prawdopodobnie, bo ktoś, kto pływa w pierwszej ósemce, czy nawet w pierwszej dwunastce świata na 100 kraulem, daje pewnego rodzaju szansę sztafetom 4 ze 100 kraulem, 4 ze 100 zmiennym. Mamy indywidualności, mamy osoby, które specjalizują się w konkurencjach 200-metrowych, ale z tą setką nie do końca jest tak dobrze, bo ktoś, kto się specjalizuje na 200, nie musi być super 100-metrowcem. Jest to prawdopodobnie klucz. Ciekawy jest fakt, że w tej koronnej konkurencji na igrzyskach nie mieliśmy jeszcze finału ani kobiety, ani mężczyźni. Można by nawet ryzykować, że na igrzyskach, w których uda się nam w takim finale wystąpić, te sztafety przyjdą i będą odnosiły sukces. Także wydaje mi się, że tak trochę jak w szachach. Nie? Wszystkie pionki są ważne, ale jednak są równe i równiejsze. Tak? Coś do przemyślenia na przyszłość. I ostatni tutaj komentarz mój, no wiele rzeczy, które mówię, są oczywiste, no większość osób nie pojedzie na igrzyska, a reszta pojedzie tylko raz, ale powracam ciągle do tematu z poprzednich wykładzików, czy można zrobić coś w sprawie czarnych łabędzi, czyli co, czy można coś zrobić w sprawie tych pozytywnych niespodzianek, tak, czy patrząc na tą prezentację, przygotowywałem się i myślałem o Penny Oleksiak. Pewnie niektórzy kibice pamiętają tą Kanadyjkę o polskim nazwisku, która 4 lata temu właściwie znikąd jako 16-latka zdobyła 4 medale dla Kanady. I takie czarne, takie niespodzianki nam są strasznie potrzebne. Ktoś, kto jedzie raz, na przykład powiem szczerze, że mnie bardzo niepokoi prognozowanie już nie na Tokio, ale na Paryż, śledząc to, co się dzieje na mediach społecznościowych. No ja sobie zdaję sprawę, że Paryż to są następne igrzyska, następny cel, ale to jest tak odległa przyszłość. Musimy się skupić na tych igrzyskach, które są za rok. Mamy już teraz mniej niż za rok, za pół roku. No ale wszyscy dostali rok pracy dodatkowy. Czy nam to pomoże? No zobaczymy, ale definitywnie brakuje nam tych niespodzianek. Wiadomo, że z formą trzeba trafić. Dużo piszę o tej w książce, dlaczego tych czarnych łabędzi u nas nie ma tak wiele, jak może by powinno być. Nawet na myśl mi przyszedł taki skoczek, bo powracam do tematu skoków narciarskich, fenomen Adama Małysza, ale Adam Małysz, no można by się kłócić, ja bym go uważał za najlepszego skoczka w historii tego sportu, Natomiast on złotego medalu bodajże nie zdobył na Igrzyskach Olimpijskich, ale był taki skoczek, Simon Amman, który trafił z formą na dwa zawody w życiu, czyli na dwa igrzyska, zdobywając 4 złote medale. Przydarzył się ten czarny łabędź właśnie Szwajcarom, bo Simon Amman pochodzi ze Szwajcarii i do dzisiaj oni świętują te 4 złote medale, które zdobyli właśnie dzięki niemu.